Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście, profesor Marek Grzybowski, prezes klastra morskiego, bałtyckiego i kosmicznego, Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego wystąpiło z inicjatywą powołania w Trójmieście Światowego Ośrodka Unieszkodliwiania Zatopionej Broni Chemicznej. Chodzi nie tylko o tę zatopioną w Bałtyku, no ale ten ośrodek miałby się znajdować tutaj u nas, bo my rzeczywiście bardzo duży problem mamy z tą bronią zatopioną. Ma to być instytucja koordynująca działania związane z wykrywaniem i utylizacją broni chemicznej na całym globie. No i właśnie, jakie szanse na powołanie takiego międzynarodowego ośrodka i co by dla nas oznaczało, że ten ośrodek powstałby właśnie w Trójmieście?
Szanse są zależne od tego, jak się tak naprawdę dogadają decydenci, jak się dogadają politycy, bo takie rzeczy to bez polityków jednak nie zostaną uruchomione. Ja natomiast mam kilka pytań czy kilka wątpliwości, bo jeżeli mówimy o centrum kompetencji, o centrum wiedzy, o centrum administracyjnym i ono miałoby być zlokalizowane w Trójmieście, to jak najbardziej tak, tu jest zaplecze naukowe, tu jest zaplecze przemysłowe, mamy dostęp oczywiście do morza wszelaki, można korzystać z portu Gdańsk, Gdynia, można korzystać z portów innych nad Bałtykiem. Natomiast jeżeli chodzi o samą technologię utylizacji tej broni, czy w ogóle substancji niebezpiecznych, to ja bym był tutaj bardzo ostrożny i ja bym tutaj nie krzyczał jako pierwszy, że chcemy, żeby w Trójmieście taki zakład, ja mówię już o fizycznej utylizacji, o tych działaniach przemysłowych, żeby coś takiego tutaj powstało, bo po pierwsze jest to niebezpieczne i nawet jeżeli zachowuje się wszelkie obostrzenia ekologiczne, środowiskowe, to jest to zawsze miejsce uciążliwe.
Ja pod warunkiem, jeśli panie redaktorze, będziemy myśleć, że coś takiego powstanie na lądzie, a ja słyszałam o koncepcjach bardzo dalece zaawansowanych, że to nie będzie miało z lądem
statków,
nic wspólnego.
Tak. Nie, ale to na razie póki co ja wiem, że mogą być statki czy jednostki pływające, jednostki techniczne, które będą się tym zajmowały na morzu. Natomiast tak czy inaczej trzeba potem, przecież to nie trafi z powrotem do morza, trzeba to gdzieś oczyszczać. W związku z tym ja jestem za tym, żeby takie centrum kompetencji powstawało. Jestem za tym, żeby tutaj służby zajmujące się dezaktywacją tej zatopionej po niemieckiej jeszcze broni z czasów II wojny światowej, żeby to funkcjonowało. Natomiast bardzo ostrożnie z lokalizacjami samych centrów związanych z przerobem tej broni, z przerobem chemikaliów. Tu musimy być bardzo ostrożni. Ja przypomnę, jest firma w Trójmieście, nazwy nie będę wymieniał, która z jednej strony jest bardzo nowoczesna i rzeczywiście ma wysokie technologie właśnie związane z oczyszczaniem i utylizacją takich specjalnych śmieci. Natomiast duża część mieszkańców niektórych dzielnic Gdańska skarży się na działalność tej firmy. W związku z tym no my nie zbudujmy sobie drugiego kłopotu.
Profesor Marek Grzybowski.
Tu trzeba wyjaśnić pewną sprawę, ponieważ analizowałem tą rzecz, zanim napisałem artykuł na ten temat i zanim uczestniczyłem w spotkaniu. Problem jest globalny. Problem dotyczy nie tylko Morza Bałtyckiego, ale także Morza Północnego i Śródziemnego, jeśli mówimy o Europie, bo właśnie Komisja Europejska, a właściwie Parlament Europejski, a później Komisja Europejska zajęły się tym zagadnieniem i myśli się o tym, jak sobie poradzić z tym zagadnieniem. Prawdopodobnie nie będziemy usuwali całej amunicji i amunicji chemicznej, podkreślmy, bo amunicja to też jest przecież coś, co jest zapakowane w żelazo i tam jest chemia przecież, tak? Więc myśli się o tym, jak to utylizować. Uważam, że tak. Na spotkaniu ustalono, że u nas powstanie centrum koordynacyjne, że utylizacja mniejszych jednostek czy zidentyfikowanych jednostek broni chemicznej czy w ogóle broni czy amunicji, która jest na dnie morza, będzie odbywała się na morzu. Natomiast oczywiście pozostaje problem składowania później tego, co zostanie zutylizowane i jak to zostanie zrobione. Firma, która występowała na konferencji, twierdzi, że ma świetną technologię. Podobne technologie są też w różnych miejscach świata. Pamiętajmy, że w Azji to jest też bardzo poważny problem.
Panie profesorze, ale o jakiej technologii mówimy? Czy chodzi o te, dzięki której następuje utylizacja na morzu i już na ląd przywozimy produkt, który jest kompletnie nieszkodliwy? Bo ja o takiej technologii słyszałam, że już ją mamy. My, tu na Pomorzu nawet. No.
Tak, tak mówią. Musimy zobaczyć przypadki, jak to wygląda, bo zawsze unieszkodliwiony odpad też gdzieś musi być składowany, tak? Chyba że wyrzucimy go z powrotem do morza, to będzie znowu odpad.
Nie, no
tak?
To więc wtedy te... nie możemy, to nie, było,
nie
w ogóle
miałoby
mówić.
Sensu.
Tak, to nie
no
miałoby
więc nie
sensu.
Będzie miało to, nie będzie miało to sensu w ogóle.
Ale
tak?
Poza tym ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. My ostrożnie z tymi deklaracjami podchodźmy, kto ma jaką technologię, dlatego że tak czy inaczej to są, nawet jeżeli to nie będzie już broni, nie będzie miało tej postaci najniebezpieczniejszej, to tak naprawdę to są bardzo złożone substancje chemiczne, wieloskładnikowe, bardzo skomplikowane, tak jak powiedziałem. Więc oczywiście my twórzmy to centrum, my tutaj budujmy kompetencje, my zatrudniajmy na przykład inżynierów, chemików z Politechniki Gdańskiej do tego, żeby nad tym pracować i wchodźmy w to biznesowo. Natomiast bądźmy bardzo ostrożni na etapie już właśnie tego, gdzie będziemy co składować, gdzie będziemy co utylizować, bo na etapie deklaracji bardzo łatwo powiedzieć, że wszystkie technologie już mamy, wszystko działa, tylko że tak naprawdę to morze cały czas jest zanieczyszczone. Więc tutaj daleko posunięta ostrożność, natomiast oczywiście musimy to robić.
A kto... znaczy, proszę bardzo.
Chciałem powiedzieć, że technologii naprawdę tak dobrych jeszcze nie mamy, ale jeszcze jest jedno ograniczenie. O czym mówiliśmy na tym spotkaniu, najpierw musimy stworzyć dobre prawo. Przecież my nie możemy z amunicją chemiczną postępować jako cywile, tak jak wojskowi. Wojskowi nie mają żadnych ograniczeń prawnych. Wyrzucą jakąś amunicję chemiczną gdzieś albo gdzieś składują i nikt za to ich nie rozlicza. Natomiast my musimy mieć dobre prawo i międzynarodowe, i krajowe, a tego nie ma. I od tego właściwie musimy zacząć działalność tego ośrodka.
A jeszcze oprócz tego, że musimy mieć dobre prawo, które zagwarantuje bezpieczeństwo otoczeniu, musi być dużo pieniędzy. Tutaj
no
jest
właśnie, kto sfinansuje?
No przypomnijmy tutaj pierwotne założenia, to była duża akcja organizowana między innymi przez europosłankę z Pomorza Annę Fotygę w Parlamencie Europejskim. Było powiedziane, że pieniądze na ten cel nie będą obciążać budżetu polskiego, dlatego że Polska tak naprawdę jest ofiarą pewnej sytuacji tutaj na Bałtyku. Oczywiście mówimy o tym i części o strefie ekonomicznej polskiej na Morzu Bałtyckim, dlatego że to była niemiecka broń zatapiana głównie przez Rosjan, więc tak naprawdę dziwne by było, gdyby w 100% miało to obciążać polski budżet. Mowa była o środkach europejskich w przypadku działań ogólnoświatowych, no to powinien powstać jakiś fundusz. Natomiast powiedzmy szczerze, to są bardzo poważne kwoty, to są bardzo poważne koszty, więc my się z jednej strony cieszmy, ale zanim będziemy mówić o tych technologiach, trzeba stworzyć, tak jak powiedział pan profesor, ramy prawne, trzeba stworzyć ramy finansowe, trzeba stworzyć bezpieczną technologię, bezpieczne technologie składowania i dopiero potem zastanawiajmy się, kto ile na tym zarobi i czy dobrze by było, żeby to było w Gdańsku czy Gdyni. Więc bardzo długa droga, ja tu jestem bardzo ostrożny, natomiast jeszcze raz podkreślę, tak musimy to robić, bo ta sytuacja z zatopioną bronią na Bałtyku nie jest sytuacją dobrą.
A jaka jest szansa, że uda się to wszystko doprecyzować i załatwić, zanim ruszy budowa morskich farm wiatrowych? Bo też trzeba brać przecież pod uwagę, że przy okazji oczyszczania dna może się tam trafić też jakaś broń, o której no, nie wiemy, że tam była. No i coś trzeba będzie z tym zrobić.
Wydaje mi się, że do czasu rozpoczęcia budowy na pewno nie zmienimy prawa międzynarodowego i krajowego i nie będziemy mieli biznesplanów. To będą robione działania ad hoc, które będą wkomponowane w biznesplany tych, którzy będą montowali te farmy wiatrowe. Jakieś doświadczenie z Morza Północnego jest, ale Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy niezbyt przygotowani, jeśli chodzi o prawo i finanse, do utylizacji broni chemicznej i w ogóle broni, która jest, spoczywa na dnie Bałtyku i w ogóle mórz. Przecież zobaczmy, jak wygląda sytuacja, gdy znajdziemy pocisk czy jakąś broń czy bombę na terenie kraju. To do tego powoływane jest wojsko. Są oddziały chemiczne i one to robią. Więc nawet nie robią to żadne instytucje cywilne.
No tak, nawet w porcie gdańskim czy gdyńskim też ostatnio jakiś niewybuch chyba w ubiegłym roku
i
był
oczywiście
wywożony.
I
ile
saperzy.
To było, prawda, jaka logistyczna operacja?
I zajmują się tym saperze. Bardzo często tak jest w Szczecinie i Świnoujściu. Tam z racji historycznych są takie uwarunkowania. Natomiast pan profesor tak powiedział bardzo łagodnie, a ja powiem brutalnie, odpowiadając na pytanie pani redaktor. Szanse, że do tego czasu, czyli jeżeli w przyszłym roku miałyby zacząć powstawać farmy wiatrowe, a potem za 2-3 lata, to szanse są zerowe, że ta sprawa będzie załatwiona. Natomiast ja jednak jestem optymistą. Te projekty farm wiatrowych, które są najbardziej zaawansowane, tam już jest po badaniach geologicznych, po badaniach dna morskiego. I ja akurat osobiście nie spodziewam się dużych niespodzianek, tych niespodzianek takich negatywnie rozumianych. Mhm. Także oczywiście zawsze coś może się zdarzyć. Natomiast ta mapa, gdzie są składowane, czy gdzie były zatopione, jakie jednostki Kriegsmarine i co gdzie jest, to jest mniej więcej znana. Więc oczywiście zawsze może się trafić niespodzianka, natomiast ja tutaj bardzo poważnych kłopotów się nie spodziewam.
To jeszcze powiedzmy panowie słuchaczom, z czym my się mierzymy. Ile tej broni jest w naszym morzu?
No tu są cyfry, podaje się, że to jest 50 tysięcy ton, ale to jest taka szacunkowa i podobna ilość jest w Morzu Śródziemnym podobno. Ale to kwestia mówienia tonami to w ogóle nie jest żadna informacja, bo wystarczy, że jeden statek czy rybacy wyłowią, bo dotychczas to powiedzmy sobie szczerze, rybacy łowili głównie tą broń chemiczną.
Albo morze wyrzucało.
Oni wyrzucali ją z powrotem, tak? Były czasy, że zgłaszano bardzo dużo takich przypadków, a później nikt nie zgłaszał, bo przecież to z tym się wiązała
to były same
procedury związane z odkażaniem kutra i tak dalej i tym podobno, więc właściwie co się dzieje na dnie, to dopiero wiemy, gdy wkopiemy, mówiąc przysłowiowie, pierwszą łopatę, tak? Gdy zaczniemy kopać fundamenty, będziemy wiedzieli, co się dzieje.
Te dane, o których mówi pan profesor, to z całym szacunkiem dla Związku Sowieckiego, a teraz Federacji Rosyjskiej, to były szacunkowe dane robione po wojnie na podstawie tego właśnie, jakie jednostki zatapiano, z jakim wyposażeniem, co tam było. Ja bym nie przywiązywał wagi, czy nie nadawał rangi tym sowieckim, czy potem rosyjskim danym związanym z bronią.
Czyli te wartości możemy pomnożyć po prostu.
Albo pomnożyć, albo podzielić, to tak naprawdę nie ma specjalnego znaczenia. Trzeba jasno powiedzieć, że nieodpowiedzialnie po II wojnie światowej zatapiano masowo niemieckie jednostki z bardzo niebezpiecznymi substancjami. I teraz licytowanie się, czy takich jednostek jest 150, 220, czy ile, po prostu nie ma tak naprawdę sensu, dlatego że może się zdarzyć, że wyciek z 2-3 jednostek nie będzie miał żadnego wpływu na ekologię, a jeden pechowy wyciek z najmniejszej z tych jednostek, gdzie, nie wiem, będą gazy bojowe albo inne niebezpieczne substancje, może mieć ogromny wpływ na ekologię Bałtyku, czy no jakiejś części, bo jeden statek nie przesądza o sytuacji na całym morzu, ale coś zatopionego blisko brzegu naprawdę może wywołać potężne skutki.
Pewne jest, że mamy problem i trzeba go jak najszybciej rozwiązać. I my na te rozwiązania czekamy i będziemy wracać do tego tematu. Zmieniamy temat. Sporo mówi się o elektryfikacji samochodów, ale mało o tym, że rośnie rynek elektrycznych jednostek pływających. Prognozuje się, że rynek statków elektrycznych na świecie wzrośnie z 4 miliardów 700 milionów dolarów w ubiegłym roku do ponad 16 miliardów dolarów do 2030 roku, informuje gospodarka.pl. Przed nami Chinami, rozwój też żeglugi autonomicznej, czyli całkowicie pozbawionej załogi, albo z tą załogą szczątkową. No i właśnie, jak tutaj się rysuje udział polskich stoczni, jakie my tutaj mamy szanse i czy my jesteśmy w tym kawałku tortu?
No więc my funkcjonujemy tutaj w tym obszarze, bo zarówno stocznia znanych stoczni, i aktywniejszych, to stocznia Krist robi statki dla odbiorcy fińskiego. Produkowała takie statki dla odbiorcy norweskiego i dla Transport of London. Nauta robiła konwersję statku napędu na napęd hybrydowy, więc my mamy możliwości i potencjał. Kwestia włączenia się w ten rynek i Bałtycki Klaster Morski Kosmiczny, współpracując z firmami norweskimi i chorwackimi, znamy ten rynek. Takich statków potrzeba szacunkowo rzecz biorąc na rynku tylko Morza Północnego i Adriatyku i Morza Śródziemnego około 400. A więc mamy hub, który może takie statki zeroemisyjne produkować.
Ja powiem szerzej, bo statki elektryczne to jest pewien kierunek, który się będzie rozwijał. Natomiast ja wcale nie jestem przekonany, czy to będzie najważniejszy kierunek w związku z napędami, w związku z tendencjami ekologicznymi, bo jednak proszę zauważyć, o czym mówimy. Elektra to jest prom, ten statek zbudowany w Kriście, znakomity, nagradzany, bardzo nowoczesny. Natomiast tutaj w takiej sferze jak promy, czy amerykańska, czy kanadyjska żegluga po wielkich jeziorach. Tam rzeczywiście ta flota elektryczna może mieć znaczenie. Natomiast na razie przy obecnych technologiach nie wyobrażam sobie kontenerowca płynącego z Dalekiego Wschodu do Europy z napędem elektrycznym. Oczywiście jeżeli to będzie hybryda, to sytuacja się trochę zmienia. Natomiast to, co ja powiedziałem, nie zmienia jednego faktu. Akurat w sferze nowoczesnych technologii, w tym silnikowych, czy to będzie kierunek elektryczno-hybrydowy, czy to będzie kierunek wodorowy, czy to będzie kierunek gazowy, polskie stocznie na pewno będą uczestniczyły, dlatego że mają bardzo rozbudowane kompetencje. Grupa remontowa od lat zajmuje się naprawdę najwyższej klasy przebudowami, najwyższej klasy z punktu widzenia skomplikowanych technologii. W związku z tym to, co się będzie działo, ta wymiana floty, odnawianie floty, remonty floty, to na pewno będzie okazja biznesowa dla nas. Czy będzie okazja do budowania nowych jednostek? No tutaj byłbym jednak bardziej powściągliwy. Wiadomo, jak wygląda struktura budowy nowych jednostek na świecie. Tutaj i Koreańczycy, i Chińczycy mają swoją pozycję, którą ciężko będzie zmienić. Natomiast te zmiany technologiczne, bardzo skomplikowane inwestycje powodują, że miejsce dla polskich stoczni na pewno będzie, bez względu na to, czy to będzie elektryka, czy wodór.
Panów zdaniem szanse tutaj na udział w tym mają tylko Christie remontowa shipbuilding, czy jest jednak jakaś szansa, że tą drogą powinny pójść też inne nasze stocznie? Albo skorzystać właśnie z doświadczeń tych dwóch?
Ale to popatrzmy trochę inaczej, popatrzmy projektowo. To są niewątpliwie liderzy, natomiast lider nie oznacza, że lider wszystko zrobi sam. Są całe łańcuchy dostaw, jest tak zwany Polish content, czy polski udział technologiczny w tym wszystkim. To nie wszystko musi powstawać tylko w stoczni Chris czy w grupie remontowa, więc zbudowanie takiego łańcucha polskich podwykonawców, dostawców, ale też jakiegoś właśnie centrum kompetencji. To wszystko może się bardzo dobrze przełożyć na pomorską gospodarkę, ale nie tylko na pomorską, generalnie na cały kraj. Natomiast chyba na tę chwilę to ja powiem, że te dwie stocznie są takimi naturalnymi liderami.
To redaktor Kiełbasiński i ostatnie zdanie dla profesora Grzybowskiego.
Chcę zwrócić uwagę na taką rzecz. My prowadzimy badania rynkowe, zrobiliśmy w klastrze i popyt będzie nie tylko na takie statki i promy, które buduje remontowa czy Christ, ale także na mniejsze jednostki z tworzyw sztucznych, takie jak większe jachty do przewozu na przykład tramwaje wodne czy autobusy wodne, jak to się mówi. I tutaj mamy cały przemysł, który tylko wystarczy, że zamontuje tam napędy elektryczne, więc my mamy potężny potencjał do tego, żeby na tym rynku funkcjonować statków elektrycznych i zgadzam się z panem redaktorem Kiełbasińskim, że to będą głównie mniejsze jednostki. Duże jednostki będą w dalszym ciągu napędzane tradycyjnymi paliwami.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję.